Jeszua nad Jordanem i 40 dni przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jeszua mu odpowiedział: napisane jest, Adonai Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jeruzalem, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, a nie on swoim rozkaże o tobie, by cię strzegli. I na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Lecz Jeszua mu odparł. Powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Adonai Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Potem powrócił Jeszua w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaret, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się do swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, rozwinął przy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Adonai spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom ogłosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnym, abym odwołał rok łaski od Adonai. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. Dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. Ale Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, a tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak przeszedł pośród nich, oddalił się i udał się do Kafarnaum, miasta w Galil, i tam nauczał szabat. Zdumiewali się jego nauką, gdyż słowo było jego pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego, zaczął krzyczeć w niebo głosy: och, czego chcesz od nas, Jeszuo, Nazir? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto ty jesteś, święty Boży. Lecz Jeszuo rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Prawiło to wszystkich zdumienie i mówili między sobą: cóż to za słowo? Z władzą, mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy. Po opuszczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On zbliżył się do niej, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. Po zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: ty jesteś Syn Boży. Lecz on je gromił, nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że on jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Tu się zatrzymam, choć jeszcze bym przeczytał cały rozdział. Prawie.
W tym wersecie skończyłeś?
Na ostatnim wersecie czwartego rozdziału. Ostatni werset czwartego rozdziału. Przeczytałem dosyć dużo tekstu, praktycznie cały jeden rozdział Ewangelii Łukasza. Ale cóż, do czegoż bym chciał nawiązać? Mowa, czytanie z księgi proroka Izajasza w synagodze Nazarecie i jego Mesjasza komentarz był ubogaceniem dla ludu Izraela, który go słuchał. Natomiast na słowa, które powiedział odnośnie tego, co się działo przez proroka Elizeusza i przez Eliasza, za czasów Eliasza, i gdy nadmienił o tej wdowie Sarepty Sydońskiej i o Namanie Syryjczyku, powstało wzburzenie. I na pewno bardzo zawsze jest nurtujące to, dlaczego Mesjasz w taki sposób powiedział i dlaczego się zwrócił do zgromadzonych w synagodze właśnie w ten sposób. Jakbyśmy wiele miejsc prześledzili, to dostrzeżemy, że Mesjasz oczekiwał gotowości serca, głodu Boga, pokory i pragnienia. I znając często myśli i wnętrze człowieka, nie potrzebował zasięgać rady o kimkolwiek. I myślę, że tak samo było i tutaj. A że przyszedł do swoich braci, do ludu Izraela, bo taki był plan Boży, Meszyjak miał przyjść i przyszedł w takim czasie, który był bardzo zły w kondycji wszystkich pośród ludu Izraela. Bo to, co było zadaniem ludu Izraela, nie zostało zrealizowane. Wręcz było zatracane i pragnienie Boga i ta pokora, której nie brakowało niewieście, której powiedział, że nie rzuca się chleba psom, choć ona z wiarą przyszła do niego i prosiła, a powiedział jej tylko dlatego, żeby mogła wypowiedzieć te znamienite słowa, że i szczenięta spod stołu zjadają kruszyny, czyli okazała swoją wielką wiarę. I tego oczekiwał też od swoich współbraci. Natomiast oni poprzez to, że bardzo byli wpatrzeni w to, że byli wybranym narodem, że do nich wszystko należało, nie dostrzegali tej istoty, której Mesjasz oczekuje od każdego z nas tak naprawdę, czyli wrażliwości serca. Druga rzecz, na którą zwracam szczególną uwagę, czytając od kuszenia Mesjasza i od tego, że był na pustyni, to właśnie, że wszyscy potrzebujemy czasu pustynnego oddalenia się od rzeczywistości życia. I powiem, że szabat jest właśnie tą pustynią, jest tym pustkowiem, choć można by się oburzyć na to. Ale w wymiarze duchowym jest on tym, czego pragnie nasze wnętrze. Czyli jesteśmy oddzieleni od otaczającej nas rzeczywistości. Oddzieleni jesteśmy od pracy zawodowej, od całej gonitwy. Dlatego jest to sprzyjający czas do relacji z Bogiem. I gromadząc się i modląc się, ubogaca to nasze wnętrza i dopomaga nam. Moje doświadczenie z życia minionego tygodnia. Dlaczego właśnie o tym chciałem wspomnieć? Dlatego, że akurat nie było chlubne moje zachowanie akurat i to, w jaki sposób rozmawiałem akurat w różnych sytuacjach z moimi dziećmi, ponieważ przez analizę swojego minionego tygodnia i tego, jak bardzo pochłonięty byłem i pracą zawodową, i obowiązkami, które wykonywałem. Nawet się spotkaliśmy z Maćkiem i z małym Bogusiem i nawet nie zamieniliśmy za dużo słów, bo byłem zajęty reparacją pasa, który musiałem wymienić, bo wysiadł i Boguś był też na ogrodzie, na siostrzanym, to też za dużo jakby się nie zajmowałem różnymi obowiązkami. Ale o co mi chodzi? Istota w tym, że zatraciłem... Piękne jest to, że możemy coś zrozumieć. Zatraciłem tą spontaniczność przed Bogiem. Zgubiłem to i nawet nie potrafiłem tego wskrzesić w całym tygodniu, dlatego że umysł i wszystko było skupione na tym, co miałem do wykonania i jakby obowiązki też nieraz jest ich dużo, nieraz jest więcej. Nieraz jest czas napięty. Wyczekującym się jest też urlopu, bo też za tydzień mam mieć urlop. I to sprzyja właśnie temu, że to, co w minionych tygodniach się dzieliłem, tego brakowało i tego nie było. Że potrafiłem nawet w pracy oddawać się refleksji i wzdychać do Boga. Tutaj było tego po prostu za mało, a wręcz prawie wcale. A już nie mówiąc o właśnie o tym, bo sam tak naprawdę dla siebie też to mówię, że potrzeba właśnie oddalania się na to pustkowie, na ten nasz czas, to jest tylko czas nas i Boga, jest bardzo potrzebne w naszym życiu. I jak tego brakuje, jak tego jest za mało, to później w sytuacjach, gdy się rozmawia z dziećmi, które zawsze jako rodzice będziemy prostowali, raczej będziemy starali się wykazywać pewne niedoskonałości lub złe wybory. Takie rozmowy mogą pod wpływem takiego tygodnia, jak ja miałem, być przeprowadzone nie do końca po Bożemu, czyli z nadmiarem gniewu, oburzenia i tego wszystkiego, co jest złe i co jako człowieka nie wywyższa, tylko tak naprawdę poniża. I to jest jakby... Mam tego jakby wielką świadomość, a wdzięczny jestem Bogu za to, że dał mi taką refleksję i że mogłem się już nią dzielić w piątkowy wieczór i że wiem, że to jest bardzo cenne, że potrzebujemy tego czasu i jeżeli tego czasu będziemy mieli zbyt mało w tygodniach naszych obowiązków, naszego rytmu życia, to nasza walka będzie uśpiona, nasze zwycięstwo będzie oddalone, dlatego że nie podołamy. Zawsze człowiek będzie miał radość i satysfakcję w tym, że potrafi znosić przeciwności i zachować pokój, nie oburzając się, nie gniewając się, ale przychodząc właśnie tej pokorze, czyli w takiej postawie, której oczekiwał Mesjasz. Bo on oczekiwał w synagodze reakcji takiej, że w istocie może wielu musiałoby w tym momencie powiedzieć: zaiste życie nasze jest niedoskonałe. Zaiste ci z narodów są świadectwem. Tak jak mówił, że wielka wiara jest w tobie, niewiasto. Nawet w Izraelu takiej nie znalazłem. Czyli tego oczekiwał i tego oczekuje Bóg od nas wszystkich tak naprawdę. Żeby droga naszego życia była wzrostem zawsze. Żebyśmy się, nie daj Boże, nie zatrzymali albo opadli zbyt o krok niżej. To jest bardzo cenne. I to ukazuje, bo jak nasz sam nauczyciel, nasz Mesjasz, Pan Jeszua, z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A był po różnych doświadczeniach, cudach, które Bóg czynił przez niego wobec innych ludzi. Piękny fragment jest też z Dziejów Apostolskich i przytoczę go odnośnie tego, co jest dalekie od nas, bo nie jesteśmy apostołami, nigdy nimi pewnie nie będziemy, bo oni mieli swoją rolę, a szczególnie 12 było wyznaczonych do tej gorliwej służby. Nasze życie jest wpisane to, żebyśmy zawsze byli, jak apostoł Paweł mówi, gotowi zaświadczyć o naszym zaufaniu do Boga, o naszej wierze, o naszym oddaniu, o naszym pragnieniu tego, co jest w perspektywie każdego wierzącego, czyli wieczności. Ale apostolstwo 12 wybranych, którzy będą sądzić 12 pokoleń Izraela, to jest rodzynek, można powiedzieć, to są perły. Perły Izraela, perły pozostawione przez Mesjasza jako spuścizna tego fundamentu. Gdy, pamiętacie, minęło święto Szawłot, przytaczałem fragment apostoła Piotra chyba, tak, Piotra i Jana, gdy wstępowali do świątyni i ujrzeli chromego. I piękne, zawsze było wzruszające to dla mnie i niesamowite, nawet pieśni śpiewają o tym, że utkwili w nim wzrok i powiedzieli: srebra i złota nie mamy, ale to co mamy dajemy ci, stań i chodź. I całe dzieło, a jego wiara była, bo oczekiwał. I wstał i chwalił Boga. Później zostali stawieni i mówiłem też w kontekście tego, w nawiązaniu do święta Szabłot i do roli Ducha Świętego, który był dany. Po co on jest dany i każdemu z nas tak naprawdę. Że nie po to, byśmy się nim chlubili, ale po to, abyśmy się budowali i abyśmy w każdej sytuacji mogli mieć pomoc, gdy mamy świadczyć lub gdy mamy się opowiedzieć za Bogiem. I to jest też bardzo cenne. I później oni zostali stawieni przed Radą, przed Sanhedrydem, który im zakazał, wiadomo, że w tym imieniu mają nie nauczać. I co oni na to? Gdy wrócili, uwolnieni, przybyli do swoich i opowiedzieli, co do nich mówili arcykapłani i starsi, wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili. To jest czwarty rozdział od 23 wierszu Dzieje Apostolskie. Wysłuchawszy tego, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego, co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida, dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne. Powstają królowie ziemi i książęta, zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu słudze, temu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela. Aby uczynić to, co ręka Twoja i myśli zamierzyły. A teraz spójrz, Adonaj, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą. Gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Twego sługi Jeszuły. Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie Słowo Boże. I to jest też piękny i znamienity fragment. Jak będąc w dziele Bożym i mając współdział w tym, co jest wolą Bożą i dobrem, jak wielką pomoc może człowiek uzyskać z niebios. Gdy wzniesie w szczerości serca, w uniżeniu, w pokorze i skrusze przed Bogiem modlitwę swoją, głos wołania, głos błagania, ze łzami w oczach, nieraz znając swoją bezsilność czy słabość, uznając ją wobec Stwórcy i Dawcy życia. To są bogactwa, które nas zawsze powinny pokrzepiać i dodawać nam siły i otuchy, aby nasze życie mogło być pełniejsze i zawsze, żebyśmy byli zwycięzcami. Bo to jest cel, pragnienie Mesjasza, abyśmy Bogu mogli się podobać, abyśmy biegu mogli dokończyć. I abyśmy nie tracili tych dobrodziejstw, które wynikają z tego, o co jest coraz trudniej w tym życiu, w którym jest ciągle bieg, gonitwa i możemy się zagubić, możemy czasem utracić, to nie, że świadomie odrzucić, ale utracić tą cząstkę, która jest najcenniejsza, a która zawsze będzie nam pomocą. I tego jestem świadom i sam dla siebie tak naprawdę to mówię też, aby też podkreślić swoją niedoskonałość i wznieść swój głos wołania do Ojca w niebiosach, który daje lepsze jutro. Także dziękuję za ten szabat i że można się dźwignąć, że można wyrazić żal i skruchę, i że Bóg w niebiosach jest miłosierny i zsyła łaskę na wszystkich ludzi i te drgnienia serc zawsze widzi. I obyśmy takie usposobienie mieli i oby nas Mesjasz Pan Jeszua i wszyscy apostołowie, całe przesłanie ich mogło nam dopomagać i przyświecać w naszych zmaganiach i w codzienności, aby też pokój gościł w naszych sercach. Abyśmy tego pokoju nigdy nie zgubili. A jest on cenny, tak jak mądrość z niebios, abyśmy zabiegali z wiarą, jak mówi Jakub. Bo Bóg daje w obfitości, tylko trzeba z wiarą zabiegać, tak i też o pokój, aby zawsze on był, a reszta przychodzi od Boga. Także dziękuję Bogu za wszystko i taką refleksją chciałem się dzisiaj podzielić.
Teraz zaśpiewamy finał.